Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Czyli tak, ubytki próchnicowe i frenelektomia, tak?
Podcięcie wędzidła.
Podcięcie wędzidła, dalej wydłużanie koron, paradontoza, periimplantitis, uzyskiwanie tego dziąsła, keratynizowanie.
Czy bardziej westybuloplastyka.
Westybuloplastyka laserowa. I to pewnie te zabiegi też są troszkę droższe aniżeli normalne.
Naturalnie powinny kosztować więcej i pacjenci z grupy właśnie, mówiąc o paradontozie, co niektórzy doskonale zdający sobie sprawę z tego, jak wyglądają zabiegi chirurgiczne, płatowe, a zdarzają się właśnie takie osoby, które mają wiedzę, jak wygląda zabieg płatowy i bezpłatowy w wykonaniu laserowym, proszą o wykonanie go laserem.
Pewnie, bo przecież teraz to na YouTubie to można wszystko zobaczyć. Pacjent sobie może takie zabiegi pooglądać.
Tak jest.
I to no, ja powiem sam, że takie płaty, jak się robi albo żuchwę całą, albo szczękę, no to może być troszkę przerażające dla pacjenta. I doskonale, czyli powiedzieliśmy o procedurach, powiedzieliśmy o cenach, powiedzieliśmy jakby o procedurach i tym zakresie.
Tu jeszcze, żeby zrównoważyć to, będąc w tej periodontologii, leczeniu choroby przyzębia, ten zabieg akurat w wykonaniu laserowym jest znacząco krótszy niż konwencjonalna metoda i spotykałem się tutaj z takimi reakcjami pacjentów zwracających się do lekarza: pani doktor, ale to już? To wszystko na dzisiaj? I to było takie miłe zaskoczenie z ich strony. No właśnie, i to jest ten znacząco krótszy czas wykonania zabiegu oraz mniejsza trauma.
Dobra, z zabiegów, z procedur, które pan powiedział, że raczej laserem jeszcze nie, bo zapytałem, czy wszystko można robić, to były preparacje zębów pod korony.
Tak.
Czyli jakbyśmy wzięli stomatologię dziecięcą, same dzieci, gdzie nie robi się preparacji pod korony, to czy ma szansę istnienie takiej kliniki dziecięcej, czy powiedzmy wydzielonego fotela dwóch dla dzieci, gdzie używa się tylko mieczów laserowych, tak jak w Gwiezdnych Wojnach?
Jak najbardziej. Problemy dzieci to oczywiście tkanki twarde i tkanki miękkie, więc opracowanie ubytków, powiedzieliśmy sobie, bez znieczulenia, dzieci bardzo dobrze znoszą tę procedurę konkretną.
Panie Olku, to my generalnie tu podpowiadamy tym klinikom, jak tak oni jest. Mają robić interes. No. Bo przecież zrobić takie fotele dla dzieci i reklamować się, że nie używamy wiertła, że w ogóle nie ma wiercenia, że w większości przypadków nawet nie trzeba znieczulenia, To przecież ci rodzice mogą przyjść z tymi dziećmi, czyli odpowiednio im zakomunikować, ogłosić się, przyjdą, a jak zobaczą, że dziecko nie boi, to przecież sami, jak pan wspomniał, siądą i się zdecydują na inne zabiegi, nie tylko takie zachowawcze, ale też i te, które wymieniliśmy. Dobra, to załóżmy, że ktoś podchwyci ten pomysł i sobie pomyśli, że właśnie tym może zyskać przewagę konkurencyjną, żeby przyciągnąć dzieci i ich rodziców, to jak ktoś, kto ma chęć, jak może zacząć? Niech pan poprowadzi za rączkę, kroczek po kroczku, jak to wygląda? Dzwoni do was i mówi: panie Olku, wysłuchałem podcastu i chcę wprowadzić u nas w klinice, chcę zrobić takie dwa fotele dla dzieci samym laserem.
W tym punkcie najczęściej pada pytanie, jaki ma być kolor urządzenia. Ponieważ mamy różne kolory.
No, mnie się najbardziej ten czerwony podoba.
Czerwony Racing Red jest faktycznie numerem jeden, jeśli chodzi o często
sprzedawanych.
Tak. Jeżeli chodzi o kolejne
etapy. I pewnie to jest jedyne miejsce, gdzie kolor krwi występuje, bo zabiegi są bezkrwawe.
Zgadza się. kolejnych krokach oczywiście ustalamy szczegóły dotyczące daty instalacji i przede wszystkim od tego zaczynamy szkoleń. Proponujemy tutaj szkolenia przy współudziale BioLase. Są to szkolenia nazwane CTC Certified Training Course, dwudniowe szkolenie, które odbywa się najczęściej w Niemczech. Ostatnio tam były organizowane. I kolejny etap szkoleń to są szkolenia w formie klinicznej z pacjentami w gabinecie na miejscu. Lekarz jest uczony wykonywania procedur z pacjentami.
Okej, okay, czyli jeżeli ja jestem zdecydowany, na przykład ustalamy datę instalacji i wtedy przyjeżdża laser, przyjeżdża technik, jest instalacja, czy przy tym jest również szkolenie?
Szkolenie oczywiście, maintenance, obsługi urządzenia.
Dobra, i załóżmy, że na razie nie chcę, znaczy nie mam czasu wyjechać do Niemiec na szkolenie, a mam pacjentów, których chciałbym, to jak to wygląda?
Zaczynamy
załóżmy,
w
dzisiaj
gabinecie.
Mamy środę, tak? Powiedzmy, że jutro, czwartek mamy instalację, tak? Niech dzień po dniu. Kiedy, czy w przyszłym tygodniu mogę już zacząć przyjmować pacjentów i robić to pod okiem waszego specjalisty? Na
przynajmniej dwa dni spędzamy na takim szkoleniu w klinice.
Czyli czwartek, piątek mamy instalację, szkolenie. Na czym się to szkolenie robi? Modele jakieś?
Na początku tak, to są modele oraz preparaty zwierzęce, a w kolejnym kroku i jest to optymalna formuła, zaczynamy pracę z pacjentami. Oczywiście zaczynamy od tych zaufanych, możliwe, że jest to personel gabinetu. Możliwe, że sami chcemy sprawdzić na sobie, czy faktycznie to opracowanie ubytku nie boli. No i wtedy ruszamy z pracą.
Czyli czwartek, piątek, instalacja i szkolenie, tak?
Ale to tylko początek. Tak naprawdę tutaj ta krzywa uczenia, powiedzieliśmy sobie na początku, że jest bardziej wymagająca i to prawda. Czyli wybieramy sobie cegiełka po cegiełce i dopracowujemy.
Które aspekt. Pierwsze procedury?
Daleko jest to zależne od
tego, co się chce robić.
Dokładnie,
tak?
I wynika to z potrzeb.
No załóżmy, że to mają być te fotele dla dzieci bez noża i bez wiertła. To chciałbym robić wypełnienia, czyli próchnicę usuwać i robić podcięcia wędzidełka.
Czyli w zasadzie można powiedzieć, mamy tutaj takie bazowe dwie procedury i te ćwiczymy wtedy na początku.
I dobra, i jeżeli mamy czwartek, mamy instalację, piątek mamy szkolenie, powiedzmy czwartek, piątek, jak będzie poniedziałek, szkolenie jeszcze na
sobotę może, sobie odpuszczamy.
Odpuszczamy, to można przyjść popatrzeć i pogłaskać laser. I
my
wtedy
precious.
Co? I pacjentów na przykład na próchnicę dzieci już można by od wtorku i środy na przykład umówić sobie, nie wiem, tam 6-10.
Tak, podpowiadam
pacjentów.
Oczywiście, że najlepiej zaczynać od tych bardziej współpracujących pacjentów.
Czyli na przykład personelowi kliniki powiedzieć, tak. Słuchajcie, wchodzimy w lasery, macie dzieci, macie swoich znajomych, przyprowadzajcie, teraz robimy, wdrażamy się w to, będzie specjalista, będę wykonywał te zabiegi, ja i doktor X, doktor Y i całe dwa dni robimy i potrzebujemy pacjentów, przyprowadzajcie, nic się nie bójcie, jest specjalista, krzywdy nie
zrobimy.
Dokładnie
tak to wygląda.
I na przykład nic za to nie płacicie, tak? Także może mogą wasze dzieci, wasze siostrzeńcy i bratanki mieć wypełnienia zrobione laserem. Ja pamiętam na tym filmie BioLase'a, tam były pokazywane jeszcze taka cecha, że jak wiertło może powodować kraki.
Tak, pęknięcia. Mikropęknięcia, przegrzanie to bardzo często ma miejsce. No, badania pokazują, że użycie lasera jest w tym aspekcie termicznym o połowę mniej podnosi temperaturę tkanek niż wiertło przy dobrym chłodzeniu oba urządzenia.
No jak mamy BioLase, to mamy wodę, nie? To
woda, mamy wodę.
Woda też pełni taki,
oczywiście,
tą funkcję chłodzenia, nie?
Natomiast nie występuje zjawisko tarcia.
A no właśnie.
Bo to jest bez kontaktu.
Czyli wracamy do tego procesu, czyli tak zaczynamy i wtedy, no to co, to praktycznie takie, załóżmy, że dwa dni pod okiem specjalisty, jak to się zrobi.
Dokładnie, to
już
jest szkolenie w pakiecie, tak.
i wtedy można zacząć już robić same wypełnienia i same te frenelektomie, tak?
Natomiast zawsze są pytania, pozostają później i tu polecam, mamy w Polsce w tej chwili szereg różnych programów edukacyjnych, prowadzą je specjaliści i dla kogoś, kto chce otworzyć szerzej skrzydła, szkolenia są dostępne w Polsce, oczywiście też poza granicami Polski i to już działa dosyć dobrze.
Pewnie. Mnie się nawet wydaje, że jak to jest taki sposób dla dentystów młodszych, którzy wchodzą zawodowo w tą ścieżkę, że jak oni się nauczą od początku, powiedzmy, prawda, bo tu czas odgrywa rolę, tak jak we wszystkim. Jak ktoś zacznie pracować laserem, będzie pracował laserem przez rok, dwa, trzy i douczał się tych różnych procedur, to rzeczywiście może być takim nielicznym specjalistą w tej dziedzinie, prawda? Oczywiście tu jest pewna bariera, że jak się jest zwykle młodym po studiach, jak się nie ma rodziców, którzy mają gabinet, klinikę, no to nie ma gdzie pracować z tym laserem. Natomiast jeżeli, powiedzmy, rodzice mają klinikę i mają dzieci, to wtedy na przykład wprowadzać ich w tę nową technologię, żeby oni się nauczyli pracować laserem, to rzeczywiście przez kilka lat można sobie w tej rodzinnej klinice, w tej firmie zrobić takich specjalistów, wykształcić i mieć taki, prawda, cutting edge w tej dentystyce, być takim specjalistą w laserze, że to można naprawdę odskoczyć od konkurencji i dobrze się w tym umocować.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Mówi się o tym, że 90, blisko 7% pacjentów poleca procedurę laserową swoim znajomym, więc to faktycznie już później niejako ta krzywa uczenia jest wymuszona przez pacjentów. Widzimy, że to działa.
Przysyłają jest, następnych tak. I wtedy tylko można sobie regulować długość tej kolejki wyczekiwania albo kupieniem nowego stanowiska i szkoleniem nowych ludzi, albo podnoszeniem cen.
Dokładnie tak. No od tego myślę, od tych cen często zaczynamy.
Czyli tak, panie Olku, omówiliśmy pokrótce tą krzywą uczenia, że jak ktoś chce zacząć od tej dentystyki.
No tu chciałbym, jeszcze nadmienić, że mamy w Polsce stowarzyszenia działające prężnie. To jest stowarzyszenie doktor habilitowanej pani docent Kingi Grzech-Leśniak, PTSL. Działa też bardzo prężnie organizacja Academy of Laser Dentistry, LAD w Poland, za którą stoi pani doktor Marta Maciak.
Czyli mówimy, że nie jest to jakieś postępowanie eksperymentalne, że ktoś się może obawiać, że jak zacznie pracować laserem, to że naraża się na jakieś ryzyko. Absolutnie nie. Po pierwsze, tak jak pan powiedział, to jest science-based i evidence-based i to już jest ponad 20 lat na rynku, a w Polsce co najmniej kilkanaście lat i są stowarzyszenia i szkolenia i edukacje i można by robić i doktoraty i tak dalej.
Zgadza się. Tu, jak to wygląda w Polsce, to jeszcze warto przyjrzeć się temu bliżej. Najbardziej popularne lasery obecne w gabinetach to są lasery diodowe i tutaj też myślę, że z racji przystępności cenowej, dostępności. Lasery erbowe jak najbardziej są dostępne praktycznie w każdym dużym mieście w Polsce. Jest urządzenie Waterlase. Jeszcze będzie pewnie ta liczba gabinetów rosnąć.
I rozmawialiśmy wcześniej też o materiałach informacyjnych, reklamowych i tu wspomniał pan, że macie takie gotowe już, czy kreskówki, filmy, niech pan opowie.
Animacje, pakiet marketingowy tak zwany. To działa w ten sposób, że wtedy też ustalamy w pewnym sensie pakiet pod gabinet. Formułka na stronę internetową, pakiet animacji, czy jeśli ktoś sobie życzy tak zwany roll-up i inne formy właśnie takiej reklamy, która będzie skierowana do pacjentów kliniki.
Jak ktoś ma monitory, telewizory w poczekalni, to może te
oczywiście kliniki puszczać.
Puszczać. Jak jeszcze możemy, Panie Olku, zachęcić ludzi do wojen laserowych? O, tak to nazwijmy.
No tu na pewno znowu podkreślić należy aspekt użycia laserów w implantologii. Implantologia bardzo szybko rozwinęła się w naszym kraju i mamy pewne wyzwania związane właśnie z implantologią. O periimplantitis powiedzieliśmy. W zasadzie nie mamy ustalonego żadnego protokołu globalnego, światowego postępowania w przypadku periimplantitis. Natomiast znowu użycie lasera wydaje się być bardzo, bardzo korzystne z punktu widzenia działania dezynfekcji, fotobiomodulacji i próby regeneracji. No, sama eksplantacja niewiele czasami rozwiązuje, bo mamy kolejne wyzwanie do augmentacji miejsca. I tutaj należy sobie jeszcze zadać pytanie, skoro mamy dobre właściwości dekontaminacji, to co w implantacjach natychmiastowych, tam gdzie mamy właśnie zainfekowane zębodoły, nie chcemy, możemy czekać, oczywiście znamy protokoły, ale nie zawsze chcemy czekać i tu użycie tego typu lasera rozwiązuje znacząco problem, czy minimalizuje ryzyko powikłania w takim przypadku.
Pewnie. I wspomniałem, zapytałem wcześniej o jakby zwrocie z inwestycji. To czy teraz moglibyśmy troszeczkę porozmawiać o cenach, jak to się zwraca, jakie lasery by Pan rekomendował, bo wspomniał Pan i o diodowym. Bardzo proszę.
Bardzo często to jest takie combo, laser erbowy Waterlase z diodowym epikiem i to wynika z faktu zastosowania różnych długości fali i różnych też właściwości. A jeśli chodzi o, mówimy o ROI, return on investment, czyli zwrot z inwestycji, to obok podniesienia czy uzasadnienia podniesienia cen na procedury w gabinecie, dochodzą nam bardzo często nowe procedury, których klinika wcześniej nie wykonywała. Dlaczego? Dlatego, że w ujęciu czy w wykonaniu laserowym są one znacząco prostsze.
Liczyliście kiedyś, ile zabiegów laserowych trzeba wykonać miesięcznie, żeby...
Tak.
Właśnie,
spłacić. Mamy taką kalkulację. Bardzo często rozmawiamy podczas spotkań z lekarzami na ten temat. Są pewne założenia. Te założenia wynikają oczywiście, są czasami różnią się w zależności od gabinetu, ale wynikają z potrzeb danego gabinetu, jakich przyjmują pacjentów na co dzień. Jak pamiętam, szacunek oscyluje w okolicach 2 pacjentów dziennie na różnego rodzaju procedury laserowe w klinice.
Czyli 10 tygodniowo, czyli miesięcznie.
Dokładnie tak to wygląda. Okay. Powiedzmy, tyle robimy ubytków, tyle robimy tkanek miękkich, jakiejś chirurgii i tak dalej, i tak dalej. Zbieramy to wszystko, podsumowujemy włącznie z kosztami. No to przynosi zysk, no tu w zależności od rodzaju procedur, średnio obok spłacenia raty, jeśli to jest system leasingowy, dodatkowe 10 do 15 tysięcy miesięcznie do kliniki.
No to nieźle. Ja pamiętam, że dawniej jak robiliśmy wyliczenia, to gdzieś koło 2000 roku przy implantach i rozmawialiśmy też z właścicielami klinik i wiadomo było, że kliniki chciały mieć pełen zakres usługi też dla dzieci, to przypominam sobie, że wtedy jakby mówiono o tym, że ta stomatologia dziecięca, to ona nie była zbyt dochodowa, dlatego że zabierała czas, marży za dużo nie można było dać na zwykłe wypełnienia, ale tutaj teraz jak mówimy o tych cenach i o działaniu laserem, to naprawdę ta stomatologia zachowawcza i te dzieci, i zadbanie o nich laserem bez wiertła, bez noża, bez igły, bez ukłucia, znieczulenia, to raz, że się robi dobrze tym dzieciom, tym rodzicom, zachęca się ich do odwiedzania gabinetu a dwa, że to przynosi jeszcze profit, także i księgowy zadowolony, i rodzice zadowoleni, i z kolei lekarze uczą się nowych rzeczy, nie? To czyni ich takimi młodszymi, jakby się wracało znowu do szkoły, na studia.
To prawda, technologia jest niesamowita i wprowadza nowy duch w klinice, a ten powrót na studia to jest coś, o czym rozmawiamy właśnie na początku, przy pierwszym spotkaniu, kiedy pada pytanie, jak długo będę opracowywać ubytek. Ja przypominam tutaj, no tak jak było podczas pierwszego kontaktu z pacjentem na studiach, dlaczego? No musimy nauczyć się nowego narzędzia, ale później to już znacząco szybciej. Wielu lekarzy właśnie twierdzi, że jest to czas porównywalny, czy średnio mówimy o 30% wolniejszym opracowaniu, ale biorąc pod uwagę właśnie ten aspekt bez znieczulenia, kolejne 3 minuty i tak dalej.
Pewnie te nowości, pamiętam, robiliśmy taki podcast, jak sobie Państwo sięgną w tył, z Ellen Langer, profesor psychologii z Harvardu, wieloletnią, tak zwana matka mindfulness, czyli jakby bycia obecnym tu i teraz w danej chwili, czyli tak zwanej, po polsku to się chyba mówi, uważności. To tam był taki aspekt jakby, że trzeba się ciągle czegoś, może nie tyle trzeba, ale jakby taka postawa, że co dzień zauważamy, nie mówię o Alzheimerze, nowe rzeczy, nowe twarze, ale jesteśmy otwarci i jak się uczymy, to czyni nas jakby młodszymi, bardziej intensywnie jakby i jesteśmy w danej chwili. W związku z tym to, co Pan wspomniał, że jak się uczymy czegoś nowego i tej nowej technologii, to mnie się wydaje, że nawet może już jakby ta nasza pełna uwaga jest skoncentrowana na tym, co robimy i to możemy robić rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze i bardzo uważnie, szczególnie w trudnych przypadkach klinicznych, że wtedy można uniknąć jakiegoś błędu. No.
Warto wspomnieć o innych dziedzinach medycyny, na przykład o dermatologii czy okulistyce i zwrócić uwagę na to, w jakim stopniu tam rozwinęły się lasery, gdzie jeszcze faktycznie 10 lat temu zabiegi laserowe w klinikach dermatologicznych były niespotykane, w tej chwili są codziennością. Pacjenci naprawdę bardzo chętnie podejmują tego typu leczenie i zabiegi.
Pewnie, także proszę Państwa, Panie Olku, czy jeszcze coś chce Pan dodać na koniec na naszego podcastu?
Chciałbym zachęcić Państwa do kontaktu z firmą Medif. Chętnie odpowiemy na wszelkiego rodzaju pytania, umówimy spotkania, wizyty. Zapraszam.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy Państwu i zapraszamy. Zróbcie wreszcie kliniki dla dzieci bez wierteł, bez igieł, bez ukłucia i bez noża. Prawda?
Dziękuję.
I tego sobie wszyscy życzymy i wszystkim rodzicom i wszystkim dzieciom. Dziękuję Państwu.
Dokładnie. Bardzo. Dziękuję Panie Witoldzie. Dziękuję Państwu.
Z panem Aleksandrem Mieleszko o laserach, ciąg dalszy, o szkoleniach, bo wspomnieliśmy, zaczęliśmy sobie rozmawiać, że gdyby na uczelniach, na uniwersytetach, przy na przykład periodontologii było powiedziane, słuchajcie, jest periodontologia noża, ale jest i periodontologia światła laserowa. I tutaj zaczęliśmy mówić o szkoleniach u pani profesor Elżbiety Dębowskiej.
Zgadza się, to jest Uniwersytet Pomorski Uniwersytet Medyczny i tam profesor postawiła taki punkt szkolenia właśnie specjalistów periodontologii, gdzie uczą się technik laserowych. Laser jest na wyposażeniu kliniki Waterlase i są w stanie uczyć się tego już specjaliści.
No bo to najwyższy czas, jeżeli technologia jest dostępna od 20 lat, od 20 lat jest sprawdzona. I mówił Pan też o porównaniu i o publikacji, gdzie były zabiegi.
Tak, to jest publikacja Landmark Study, w którym porównywano wyniki leczenia chirurgicznego, płatowego, otwartego z niechirurgicznym laserowym, które pokazuje, że mamy dokładnie taki sam wynik leczenia przy braku preparacji płata, szybszym gojeniu, no i preferencji pacjenta oczywiście tego drugiego.
Panią Kut, ja poproszę o link do tej publikacji. Oczywiście. Dobrze. Jak opublikujemy podcast, to wtedy poproszę, żeby pan zamieścił link, żeby sobie osoby mogły zobaczyć. Kto jeszcze prowadzi szkolenia?
To są oczywiście szkolenia wokół PTSL, ale też takie szkolenia odbywają się bardzo dużo o stosowaniu laserów, mówi pani profesor Dominiak we Wrocławiu.
Prezydent PTS-u. Teraz Marzena dostała.
No, FDI.
Tak jest, także gratulujemy przy okazji. Fantastyczne osiągnięcia na tym polu. I kto jeszcze, jakie gabinety? Wspomnieliśmy o panie doktorze i pani doktor Marcinowskich, Hanna i Przemek z Poznania.
Tak. Dosyć taka ciekawa sytuacja, bo faktycznie laser był na tyle rozchwytywany w klinice przez obojga lekarzy, że zdecydowali się na kupno kolejnego egzemplarza.
Bo Hania jest chirurgiem, prawda?
Czyli periodontologiem, tak.
Periodontologiem, chirurgiem. A Przemek?
Protetykiem.
To do czego on wykorzystuje ten laser?
No oczywiście szereg procedur tam, gdzie zbliża się tkanka miękka do tkanki twardej. Pewnie. Oraz i tu wykorzystanie chociażby w tak zwanych retrakcjach dziąsła wokół stopnia, wokół preparacji i szereg innych tam, gdzie mamy właśnie zarządzić odpowiednio tkanką miękką, zwłaszcza wokół protetyki. To jest bardzo przydatne narzędzie.
A te szkolenia, wspomniał pan o tych zagranicznych.
Szkolenia CTC to są takie szkolenia podstawowe. Ich oczywiście mamy znacznie więcej. Mamy szkolenia dedykowane perio i kolejne endo. Nauka jest dostępna, tylko wystarczy chcieć sięgnąć po nią.
Pewnie. Też wspomnieliśmy, że najlepsze szkolenie to jest takie on the job, czyli na pacjentach od razu. Więc tutaj też jakby dysponujecie takimi szkoleniowcami, którzy...
Tak, to są nasi szanowni państwo kolowie. Możemy wymienić właśnie już wcześniej wspomnianych, czy dr Agnieszkę Lasku z Magdalenę Madelińską. Również współpracujemy z Witoldem Jurczyńskim oraz panią profesor Natalią Lewkowicz, Bartosz Suliborski, doktor nauk.
Łódź, pewnie.
Tak.
Także proszę państwa, jak ktoś chce się zabrać za lasery, to jest wszystko. Jest cały support, jest i hardware, i specjaliści od samego lasera, wszystko wyjaśnią, i specjaliści, klinicyści, pod okiem których można zrobić pierwszych pacjentów.
Zgadza się.
I poradzić się też w różnych przypadkach. Teraz to wszystko dzięki technologii, to takie porady to nawet można online. Jak się odbędzie szkolenie jedno z panią doktor Laskus, czy z innymi klinicystami, to wtedy zawsze można się poradzić, przesłać zdjęcie WhatsAppem czy mailem i można mieć praktycznie taką poradę. Ale szybko, ale do tego trzeba chcieć. Trzeba zrobić ten pierwszy krok. Trzeba zrobić ten zakup, to postanowienie, podjąć decyzję, wprowadzić, zarządzić w klinice. Robimy to tak od dzisiaj i tyle, nie?
I tyle.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.